Chciałbym zacząć taki, myślę, że dwa albo trzy kazania będę chciał na ten temat powiedzieć. Chciałbym mówić dzisiaj o Królestwie Bożym. Czym ono jest i jak ono działa w naszym życiu. Chciałbym mówić o Królestwie Bożym. To będzie taka pierwsza część. Zacznę takim fragmentem z listu do Galacjan. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli dzisiaj używać, żeby ktoś po tym kazaniu nie powiedział, że ja tutaj jakieś herezje głoszę. Ale zobaczmy, co Biblia mówi na ten temat. Także list do Galacjan, 3 rozdział i werset 26. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze tak. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Każda osoba, która swoje serce oddała Jezusowi Chrystusowi, Paweł mówi, jest synem Bożym albo córką Bożą. I werset 27 mówi tak. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. A tu jest znowu mowa o tym, że jeśli oddaliśmy życie Jezusowi i przyjęliśmy Chrystusa, dosłownie ubraliśmy się w Chrystusa. I teraz to, o co mi chodzi. Kolejne wersety dwa mówią pewną prawdę, którą chciałbym wam pokazać. Nie ma już Żyda ani poganina. W momencie, kiedy człowiek oddaje Chrystusowi życie, od tej pory nie dzieli się już na Żyda albo na poganina, czyli z innego narodu. W Chrystusie nie ma już takiego podziału. Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Ale chciałbym, nie będę dzisiaj mówił o kobietach i mężczyznach, ale chciałbym zwrócić uwagę na początek tego wersetu, że kiedy człowiek oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, mimo że jest Żydem, pochodzi z narodu żydowskiego, coś się dzieje takiego w nim, że Bóg mówi tutaj, że już nie jest Żydem. A jeśli ktoś pochodził z innego narodu, był Polakiem, Ukraińcem, Rosjaninem, Niemcem, to też coś się dzieje w nim takiego, że już nie jest tym samym człowiekiem z tamtego narodu. 29 mówi, jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. No i ten 29 werset jest bardzo ciekawy i taki kontrowersyjny. Dlaczego kontrowersyjny? Myślę, że może niektórzy z was, będąc ludźmi wierzącymi, słyszeli takie kazania niektórych pastorów. Niektórzy pastorzy, i to się zdarza we wszystkich denominacjach, nauczają, że kiedy ktoś odda życie Jezusowi, to od tej pory ci nowonarodzeni, którzy zaufali Jezusowi, stanowią duchowy Izrael. Że w momencie, kiedy ktoś się nawraca, staje się duchowym Żydem. Czy ktoś słyszał takie kazanie kiedyś? No właśnie, że osoby, które oddadzą życie Jezusowi, stają się duchowym Izraelem. Jesteśmy potomstwem Abrahama, czyli duchowymi Żydami. Bo naród żydowski został już odrzucony. Tak nauczają niektórzy pastorzy. Że naród, ponieważ nie uwierzył w Mesjasza, nie nawrócił się, tylko pojedyncze osoby, no to Bóg już odstawił na bok naród żydowski i teraz my, jako Kościół Jezusa Chrystusa, chrześcijanie, nowonarodzeni, jeśli oddaliśmy życie Jezusowi, to stajemy się duchowymi Żydami. Tylko, że nijak się to ma do tego, co Biblia naucza. Chciałbym wam pokazać, że to nie jest prawda, ale nie o tym będę mówił w ogóle dzisiaj, tylko o Królestwie Bożym. Chciałbym, żebyśmy teraz poszli sobie do Ewangelii Mateusza, do 21 rozdziału. 21 rozdział Ewangelii Mateusza i 43 werset. Jeśli popatrzymy sobie wyżej, może powiem kilka słów, żeby tego wersetu nie wyrywać z kontekstu. Jest to przypowieść o przewrotnych rolnikach. Jest tu przypowieść o tym, że był bardzo bogaty Żyd, który miał dużo ziemi, założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznie, zbudował wieżę i ponieważ możliwe, że ta ziemia była bardzo daleko oddalona od jego posiadłości, wydzierżawił tą ziemię rolnikom. Ale umówił się z nimi, że co pewien czas będzie przysyłał swojego sługę, żeby od nich odebrać część plonów. I kiedy wysłał jednego sługę, to czytamy tutaj, że go pobili, później wysłał drugiego, trzeciego. I za każdym razem było tak, że kiedy wysyłał sługę, bo się tak umówił z rolnikami, to go bili i odsyłali z niczym. Więc właściciel, jest tu w tekście powiedziane, że wpadł na pomysł, że wyśle swojego syna, który po nim wszystko dziedziczył. Mówi, mojego syna uszanują. Więc kiedy syn przyjechał, to rolnicy zebrali się i powiedzieli tak, to jest dziedzic, a ojciec już jest stary. Ojciec niedługo umrze. Jak zabijemy dziedzica, to ziemia będzie nasza. Jest powiedziane, że zabili chłopaka. Jezus w 40 wersecie do słuchaczy, tak jak wy dzisiaj, kiedy przemawiał, powiedział tak. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, to co uczyni z rolnikami? Więc kiedy właściciel, któremu rolnicy są winni plony i jeszcze zabili jego syna, jak przyjdzie do tych rolników, do tych, którzy użytkują jego ziemię, co z nimi zrobi, mówi Chrystus? Rzekli mu słuchacze, złych albo nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali owoce we właściwej porze. I słuchacze, którzy słuchali Jezusa, mówią, on ich pozabija. On pozabija tych rolników za to, że zabili jego syna. A wydzierżawi ziemię innym. I 43 werset, nawiązując do tego, Jezus wypowiada tak. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Jezus zwrócił się do słuchaczy i mówi coś takiego. Królestwo Boże będzie wam zabrane. Królestwo Boże, które należało się w pierwszej kolejności wam, narodowi izraelskiemu, Żydom, do którego były posłane obietnice, Jezus mówi, wam zostanie to zabrane, a dane zostanie narodowi, który wyda jego owoce. I w języku greckim, kiedy popatrzymy sobie, może jeszcze 45 werset jest bardzo ciekawy. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi, to starali się go pochwycić, po prostu zrozumieli przypowieść Jezusa. Zrozumieli, że Jezus mówi o tym, że królestwo zostanie zabrane od narodu izraelskiego i chcieli go za to zabić. W języku greckim ten 43 werset Jezus powiedział tak, i dane zostanie narodowi czyniącemu, dosłownie wydającemu owoce tego królestwa. O czym mówi Chrystus? Jeśli dobrze popatrzymy na werset. Jezus mówi, zabiorę wam Królestwo Boże narodowi żydowskiemu i dam innemu narodowi. I teraz pytanie, jakiemu narodowi Bóg dał Królestwo Boże? Według Mickiewicza to są Polacy. To jest naród mesjański, wybrany do tego, żeby zbawić całą Europę i świat. Hitler miał trochę inne poglądy i Stalin na ten temat. I wielu innych uważa, że to jest jakiś inny naród. Ale stawiam wam pytanie, o jakim narodzie tu Jezus mówi? Bo nie ma to... Zobaczcie, już ta wypowiedź Pana Jezusa jest w sprzeczności z tym, co nauczają niektórzy pastorzy, że kiedy stajesz się dzieckiem Bożym, to stajesz się duchowym Żydem. Nie, bo Jezus mówi, że temu narodowi zostanie zabrane królestwo. Kiedy nawracasz się do Jezusa Chrystusa, nie stajesz się duchowym Żydem. Królestwo Boże zostało zabrane od narodu izraelskiego i dane innemu narodowi. Pamiętacie w księgach mojżeszowych, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu? Czy z Egiptu wyszli sami Żydzi? Nie. Z Egiptu wyszli też Egipcjanie, którzy uwierzyli w Boga Jahwe, Midianici i w kilka innych okolicznych narodów. Do Żydów, kiedy pielgrzymowali z ziemi Egiptu do ziemi obiecanej, dołączali się ludzie z różnych narodów. Żona, druga żona Mojżesza, bo miał dwie żony, druga żona była Etiopką, była Murzynką. Mojżesz jest powiedziane, że drugi raz się ożenił. I kiedy ci ludzie z innych narodów się dołączali, Na przykład nierządnica z Jerycha nie była Żydówką. Ale każdy, kto się dołączał do narodu żydowskiego, już nikt w narodzie żydowskim Izraelu nie mówił, skąd oni są. Nikt nie mówił, ej, ty Polaczku, ej, ty z Niemiec. Na wszystkich ich, na tych ludzi, którzy się dołączyli, od tej pory mówiono Żyd. To jest Żyd, to jest Izrael. Kiedy Jezus tutaj mówi, że Królestwo Boże zostanie zabrane wam, a dane narodowi, dane zostanie takiemu narodowi, który czyni, wydaje owoce. Chodzi zupełnie o inny naród. Tylko pytanie o jaki i jak to możliwe. Jak to możliwe? Kiedy otworzymy sobie pierwszy rozdział Ewangelii Jana, bardzo znane wam fragmenty, 1 Jana, werset 12, regularnie go studiuję z wieloma osobami, które jeszcze nie poznały Jezusa. W 12 wersecie apostoł Jan zapisał tak. Jacy tylko przyjęli je, ktokolwiek przyjmie to słowo do serca, to słowo, które przyjmiesz, a wcześniej jest powiedziane, że tym słowem jest Jezus Chrystus, jacy tylko przyjmą słowo, którym jest Jezus Chrystus, do serca, to Bóg Ojciec daje im moc, władzę, żeby stali się dziećmi Bożymi, którzy wierzą w Jego imię. Każda osoba, kto powie, Jezu, wierzę w to, co dokonałeś na krzyżu, że umarłeś za moje grzechy i przyjmie go do swojego serca, to ten werset mówi, że od tej pory staje się dzieckiem Bożym. I że dzieckiem Bożym, 13 werset mówi, że nie można się stać z krwi. Że dzieckiem Bożym nie jest się dlatego, bo się urodziłeś Żydem, bo jesteś z narodu wybranego. Dzieckiem Bożym nie jesteś dlatego, że jesteś Polakiem i czytałeś Mickiewicza. Dzieckiem Bożym nie można się urodzić w rodzinie chrześcijańskiej i być dzieckiem Bożym. Niestety tak się czasami zdarza, że dzieciak rodzi się w rodzinie baptystycznej, chodzi regularnie do kościoła i mu udzielany jest chrzest, a on w ogóle nie stał się dzieckiem Bożym. I wtedy mamy ochrzczonego poganina baptystę. Zobaczcie, dzieckiem nie można stać się z krwi, ani z woli ciała. Dzieckiem Bożym nie możesz się stać na zasadzie, że przechodzisz i mówisz, pastor, ja bym chciał się do was zapisać. Ja mam taką decyzję, chciałbym być w waszym kościele, chcę być baptystą. Nie można się zapisać do baptystów i stać się chrześcijaninem. Nie może tego zrobić człowiek. Nie może tego zrobić za ciebie mężczyzna, mąż, czyli głowa domu. Dzieckiem Bożym nie może ojciec uczynić swoje dziecko. Ty, synku, będziesz zawsze wierzącym chrześcijaninem, baptystą. Tata, ale ja się nie zgadzam z poglądami twojego kościoła. Mnie to nie obchodzi, ja tutaj rządzę, ty będziesz chrześcijaninem. Tego nie może zrobić mąż, ale z Boga zrodzeni. Tylko Bóg może spowodować, że ktoś, kto powie, Jezu, zapraszam cię do mojego życia i oddaję ci swoje życie. Tylko Jezus Chrystus to może spowodować. I to się nazywa nowe narodzenie. A 12 mówi, że ci, którzy go przyjęli, czyli mu podjęli decyzję. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest nowy naród. Nowy naród to jest to, że oddajesz swoje życie Bogu i stajesz się dzieckiem Bożym. Teraz pójdźmy dalej. Wiem, że muszę wam dzisiaj trochę więcej wersetów przeczytać, ale zaraz zrozumiecie dlaczego. Żeby później ktoś nie powiedział, że to jest nowa nauka, albo to jest nowa nauka, co dzisiaj głoszę, a że jest to heretyckie. List do Rzymian, 10 rozdział, od 16, taki troszkę dłuższy fragment, czytamy tak, Paweł pisze. Ale nie wszyscy okazali posłuszeństwo Ewangelii. Nie wszyscy, zobaczcie już, i Paweł pisze, że Izajasz już prorokował. Izajasz żył 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Zanim pojawił się Chrystus, który mówił Ewangelię, bo słowo Ewangelia z języka greckiego na polski znaczy dobra nowina, nie zła nowina, że chodzisz do złego kościoła, to nie jest dobra nowina, ale najczęściej wierzący ludzie tak właśnie głoszą Jezusa. Chodzisz do tego tradycyjnego kościoła, a wiesz, że on wierzy w to, w to, w to i w to, a to jest nieprawda i to nieprawda, to nie jest dobra nowina. Większość wierzących baptystów właśnie tak głosi Ewangelię. Mówi o złej nowinie, nie o dobrej. Ale słowo dobra nowina, Izajasz prorokował, że przyjdzie taki moment, że ludzie będą głosić dobrą nowinę, że Jezus umarł za twoje grzechy i może zmienić całe twoje życie i twoje rodziny. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Boże, i co z tego, że głosimy dobrą nowinę, kiedy ludzie nie słuchają? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Werset 17 już jest wskazówka, że kiedy siedzisz w ławce, słuchasz kazania, to ze słuchania powinno rodzić się w twoim sercu wiara. Ufność. Jeszcze większa ufność do Chrystusa. Nie do pastora, ale do Chrystusa. Że coraz bardziej ufasz Chrystusowi. Że wychodzisz po nabożeństwie i mówisz: oj, będzie się działo w moim życiu. I będę uzdrawiany, i będzie się to działo, i to, bo dzisiaj Bóg do mnie przemówił, bo wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. I dalej Paweł pisze tak: pytam więc, czy może nie słyszeli? Raczej po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż po krańce świata. Więc Paweł się pyta, i Izajasz się pyta, czy Żydzi nie słyszeli tej dobrej nowiny? Pytam dalej, czy Izrael nie zrozumiał? Kiedy Jezus obchodził wszystkie miasteczka, wioski, głosił dobrą nowinę, uzdrawiał tysiącami, czy Izrael nie usłyszał? Kiedy sam Mesjasz przyszedł do swojego narodu i głosił im, uzdrawiał, wskrzeszał zmartwych? Nie, cały Izrael usłyszał. Nawet król Herod usłyszał i Piłat usłyszał i wszyscy usłyszeli. Bo tak Jezus nasączył ziemię izraelską Ewangelią, dobrą nowiną. Więc dalej Paweł pisze tak, Mojżesz mówi, i teraz o ten werset mi bardzo mi o ten werset chodzi. Ja, mówi Bóg, ja pobudzę do zazdrości was z powodu nieludu. Bóg mówi tak, a ja spowoduję, że wy Żydzi, Izrael, będziecie wściekli, zazdrośni z powodu nieludu. Ludzi, którzy nie byli żadnym narodem, bo nie ma takiego narodu na ziemi. O kim tutaj Mojżesz prorokuje? Z jakiego powodu to Izrael się zdenerwuje, że tutaj się Bóg objawia, a u nich nie? No właśnie z powodu kogoś, kto w ogóle narodu, który nie istnieje. Bo w momencie, kiedy człowiek oddaje życie Jezusowi i zaprasza go do swojego serca, zaczynasz tworzyć nowy naród, którego w ogóle na ziemi nie było. Jesteś dzieckiem Bożym. To jest zupełnie nowy naród, który Bóg stworzył. I pośród tego narodu dzieją się uzdrowienia, cuda, znaki, Bóg przemawia. I Mojżesz już prorokował 1400 lat przed narodzeniem Chrystusa i Żydzi się zdenerwują. Zdenerwują. Jak to? To my jesteśmy wybranym narodem, i u nas Bóg nie mówi, nie uzdrawia, a wśród tych gojów, pogan, którzy wierzą w tego fałszywego Mesjasza Jezusa, tam są uzdrowienia, są cuda, są znaki. Jak to jest? I o tym, zobaczcie, pisze tutaj i przepowiada Mojżesz. Ja pobudzę was do zazdrości z powodu nieludu, z powodu ludzi nierozumnych, doprowadzę do gniewu was. Ten oświecony naród wybrany, jest, Mojżesz mówi, my Żydzi będziemy pełni gniewu. Jak to? Dlaczego Bóg wybrał gojów? Zobaczcie, kiedy czytacie Dzieje Apostolskie i kiedy Paweł w Jerozolimie został schwytany, Paweł Żyd, i Żydzi go chcieli zabić na terenie świątyni, i przybiegł żołnierz rzymski z całą bandą żołnierzy i go wyrwali. Paweł mówi, czy mogę do nich przemówić? A on mówi, możesz. Już skracam historię. I Paweł czysto po hebrajsku przemówił i wszyscy się ucieszyli. I zaczęli go słuchać. I opowiedział, jak mu się Jezus objawił. Co już powinno dać do zrozumienia. Bo znali go, bo on się wychował w Jerozolimie. Bo on zabijał chrześcijan. I kiedy mówił, to zobaczcie, do którego momentu go słuchali. Kiedy powiedział... I mój ten Jezus, który mi się objawił, powiedział, pośle was do pogan. I wpadli w szał. To o tym tu jest mowa. Wściekli się, do jakich pogan? Co ty, człowieku, mówisz? My jesteśmy wybranym narodem. U nas jest Bóg. Tylko u nas. Czy to już nam powinno dać do myślenia, że jeśli jakiś kościół albo organizacja chrześcijańska mówi, że tylko u nas prawda i tylko do nas, a ty chcesz pójść do innego i oni się wściekają, to trzeba się zastanowić, czy to jest organizacja, czy kościół od Jezusa Chrystusa. Bo Bóg się objawia wszędzie. I zobaczcie, pobudzę was do gniewu z powodu ludzi, którzy w ogóle, narodu, którego nie było. Izajasz zaś odważa się powiedzieć: dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. O kim to jest mowa? Dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali. O wszystkich Polakach, którzy nie szukali Boga, bo byli poganami. O wszystkich Niemcach, Ukraińcach i Rosjanach. Objawiłem się tym, którzy mnie nie pytali. A do Izraela, a Bóg do Izraela mówi: cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieuległego, mówiącego przeciwko mnie. A wy, mój naród, który ja stworzyłem, wyciągałem do was ręce, a wy nie chcieliście pójść za mną. Znaczy, list do Rzymian mówi wyraźnie, że Bóg tworzy nowy naród. I my jesteśmy tym nowym narodem. Kiedy otworzymy sobie 1 Piotra, 2 rozdział, kolejny werset, który to potwierdza, 9:10, wy zaś jesteście rodem wybranym. I to jest list apostoła Piotra, Żyda, ogólny list do Kościoła, do wszystkich narodów, który został zapisany w Nowym Testamencie. I Piotr zwraca się do wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i oddali Mu serce. Do wszystkich Polaków, Niemców, Ukraińców, Rosjan i wszystkich narodów, którzy oddali życie Jezusowi. Wy zaś jesteście rodem wybranym, królewskim stanem kapłaństwa dosłownie. Wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa i zaprosili Go do serca, od tej pory jesteście kapłanami Boga i nie potrzebujecie żadnych pośredników i kapłanów. I zobaczcie, co teraz pisze. Jesteście narodem świętym. I wcale Piotr nie ma na myśli, że jesteście duchowymi Żydami. Nie ma to nic wspólnego, bo Jezus nauczał w Mateusza, że stworzy inny naród. Paweł pisze w liście do Rzymian, że zdenerwuje was Żydów z powodu innego narodu. Tu jest mowa zupełnie o jakimś innym narodzie. Nikt z nas, kto oddaje życie Jezusowi, nie jest duchowym Żydem. Dalej jesteś Polakiem, Niemcem, Ukraińcem, ale tworzysz inny naród. I dalej Piotr pisze: ludem pozyskanym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Wy, którzyście byli nie ludem. Zobaczcie, nawet my tutaj jesteśmy taką zbieraniną z kilku narodów. Tutaj siedzą w tej chwili Polacy, Niemcy, Ukraińcy. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, ma pochodzenie rosyjskie. Ale zobaczcie, my byliśmy kiedyś, nie tworzyliśmy nowego narodu. A my tutaj jesteśmy z trzech narodów i my tworzymy nowy naród. Byliśmy nie ludem, nie było takiego narodu. Teraz zaś jesteście ludem Bożym. Od tej pory, za każdym razem, kiedy w Giżycku, w okolicy Bóg kogoś zbawi i wezwie do siebie i wejdzie Duch Święty w niego, jesteś innej narodowości. Jesteś ludem Bożym. Nie jesteś już Polakiem, Ukraińcem, Niemcem czy Rosjaninem, który mieszka tutaj w Giżycku czy w okolicy. Łukasz, kiedy otworzymy sobie teraz Łukasza, co to ma wspólnego z Królestwem Bożym? Te wersety, które wam pokazałem, Łukasz 17, teraz spróbujmy sobie otworzyć. Co to ma wspólnego z Królestwem Bożym? No właśnie. Łukasz 17, werset 20. Bo o Królestwie Bożym miałem mówić. 20 i 21. Zapytany przez faryzeuszów, Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział. Faryzeusze go zapytali, kiedy będzie Królestwo Boże? Bo mieli na myśli Królestwo w Jerozolimie i chodziło o odnowienie niepodległości Izraela. Kiedy będziemy niepodległym Izraelem? Ale Jezus powiedział, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzeganie. Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z państwem Izrael. Ono nie przyjdzie dostrzeganie. Że przyjdzie Królestwo, wygonimy Rzymian i państwo Izrael będzie niepodległe i to jest Królestwo Boże. Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z Izraelem. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Królestwo Boże na ziemi nie ma terytorium ani żadnego jakiegoś narodu, który już jest na ziemi. I zobaczcie szokujący werset 21. W 1000 latce on jest tak przetłumaczony. I nie powiedzą, oto tu jest Królestwo Boże, albo tam jest Królestwo Boże. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. I to jest złe tłumaczenie. Jak mamy w Brytyjce? Pośród was też złe tłumaczenie. A w języku greckim jest powiedziane Królestwo Boże wewnątrz was jest. Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie i jest w środku każdego z was. Królestwo Boże jest w was, w waszych sercach, przez Ducha Świętego, który w was wszedł. Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z jakimś terytorium, z jakimś kościołem. Królestwo Boże związane z każdą osobą, która oddała swoje serce Jezusowi. Królestwo Boże jest w was. Nowy naród na ziemi, pośród innych narodów, które to są osoby, które oddały życie Jezusowi. To są dzieci Boże. Więc każdy z nas, po pierwsze, powinieneś się czuć dzieckiem Boga i powiedzieć sobie w sercu, należę do innego narodu. Od tej pory, odkąd jestem dzieckiem Boga, jestem członkiem narodu niebiańskiego, Królestwa Bożego. Dopiero w drugiej kolejności jesteś dalej Polakiem, Żydem, Niemcem i Ukraińcem. Więc kiedy słyszę, że na Ukrainie zbory baptystyczne się zaczynają dzielić i Ukraińcy już nie chcą z Rosjanami się modlić w jednym zborze, zdarzają się takie wypadki, albo Rosjanie z Ukraińcami, to ci ludzie w ogóle nie wierzą w Chrystusa Jezusa. W pierwszej kolejności należysz do Królestwa Bożego, jesteś innej narodowości, niebiańskiej. W drugiej kolejności jesteś dopiero Ukraińcem, Rosjaninem, Polakiem, Niemcem. Więc jeśli by na nowo wybuchła wojna między Polską i Niemcami na przykład, to powinniśmy na stałe Hanię wysłać do Niemczech. Hania ubierze się w mundur i będziemy walczyć z Hanią. Nie. Bo w pierwszej kolejności Hania i ja należymy do narodu, który się nazywa niebiański. To jest nowy naród. A w drugiej kolejności Hania jest Niemką, a ja Polakiem. Rozumiecie? I w pierwszej kolejności ja mam dbać o Hania, a Hania o mnie. Rozumiecie? Jesteśmy rodziną od tej pory. Twój naród w pierwszej kolejności to dzieci Boga. A nie Polska, nie Izrael, nie Niemcy, nie Ukraina. Po trzecie, należysz do Królestwa Boga, które jest wewnątrz ciebie. Tutaj, na ziemi. Powiem wam, jako pastor, większość wersetów, które w Biblii czytałem, gdzie zawsze występowało Królestwo Boże, Królestwo Niebiańskie, to machałem ręką, mówiłem, tak, to tam. Słuchajcie, no, czytałem ten werset, ale nie wiem, ślepy chyba byłem. Tu jest powiedziane, że Królestwo Boże jest w środku mnie. Że Królestwo Pana Boga już jest tutaj, na ziemi, a nie tam. Ono jest już tu. Tutaj są ludzie, którzy należą do tego Królestwa, że ono jest niewidoczne. Świat od tej pory nie dzieli się na królestwa, że jest najważniejsze USA, Rosja Putina, Chiny, Indie. Nie tak się świat dzieli. Świat od tej pory, kiedy uświadomisz sobie, że jest Królestwo Boże i do Niego należysz, dzieli się na Królestwo Diabła i na Królestwo Boże. Bo jeśli w drugiej kolejności dopiero jest Twoja narodowość, to świat się dzieli na Królestwo Diabła i Boże, bo Królestwo Boże jest wewnątrz nas. Więc zadam wam trudne pytanie. Dlaczego tak mocno interesujesz się Królestwem Diabła? Skoro świat się dzieli na Królestwo Diabła i Królestwo Boże, dlaczego niektórzy z nas tak dużo wysiłku poświęcają, żeby w telewizji, w radiu i w gazetach śledzić, co się dzieje w Królestwie Diabła, czyli tego świata? Tym, co się dzieje w świecie. Dlaczego tak bardzo nas interesują wojny, to, co będzie? Dlaczego nas to tak bardzo obchodzi? Czy to jest nasze królestwo? Czy do niego należymy? Dlaczego mało nas obchodzi nasze Królestwo, Królestwo Boże, które w nas jest? Chciałem was zapytać i tych, którzy może będą słuchali tego kazania, Bo jedna z odpowiedzi jest taka, że się boimy, bo widzimy, że ten świat się wali. Bo my się boimy, że Putin zaatakuje Polskę, a ci, którzy mają pochodzenie ukraińskie, boją się o Ukrainę. Ale to nie jest to królestwo, które mamy walczyć. To jest królestwo z tej ziemi. To jest królestwo diabła. Zresztą diabeł Jezusowi proponował: uklęknij i oddaj mi chwałę, a oddam ci to królestwo. Oddam ci królestwo tutaj na ziemi. Oddam ci całą ziemię, bo moja jest. I znaczy Jezus nie powiedział: kłamiesz. Ziemia nie jest twoim królestwem. Jezus wiedział, że ziemia jest królestwem diabła. I Jezus nie przychodzi, żeby ustanowić królestwo teraz na ziemi. Nie wybrał sobie żadnego narodu. On już ma królestwo na ziemi. I to jesteśmy my. Kiedy pójdziemy sobie do Mateusza, zwróćmy do Ewangelii Mateusza, 6 rozdział. Zupełnie inaczej teraz rozumiem ten werset, który tutaj czytam. Zupełnie inaczej niż do tej pory go rozumiałem. Mateusz 6:33. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Dosłownie szukajcie najpierw Królestwa. Jeszcze raz pytam, dlaczego tak jako ludzie wierzący tak mocno interesujemy się Królestwem Diabła? Dlaczego tak bardzo interesujemy się, śledzimy sprawy związane z Ukrainą, z Putinem, Europą, z Islamem, a zapominamy o naszym Królestwie, Bożym Królestwie, które jest w nas? I wiecie, dlaczego tak jest? Bo diabłu o to chodzi. Bo kiedy tak bardzo interesujesz się tym, co dzieje się na ziemi, wokół Polski i w Europie, to jesteś dosłownie wciągany do królestwa diabła. Diabeł mówi: i o to chodzi. Niech żyją moim królestwem. Niech dzieci Jezusa Chrystusa żyją wydarzeniami na świecie, boją się, kiedy włączą dziennik. Niech strach wypełni ich serca. Niech żyją moim królestwem, bo ja jestem Panem, mówi diabeł. Bo ja tutaj rządzę i będzie tylko gorzej. I wtedy chrześcijanin ogląda i zaczyna płakać i bać się, co będzie, czy dostanie emeryturę, rentę i tak dalej. Bo żyje królestwem diabła. Jest wciągany do królestwa diabła. Żyje dosłownie, stajesz się historią królestwa diabła. Królestwo diabła ma na ciebie wpływ. A ty jesteś zupełnie z innego królestwa. Królestwa, które nigdy nie poniosło porażki. Królestwa, które nigdy nie przegrało żadnej wojny. Królestwa, które już diabła pokonało na krzyżu. Bo królem tego królestwa jest Jezus Chrystus. Królestwa, w którym są uzdrowienia, cuda i znaki. Jesteś częścią tego królestwa. Żyjesz na pograniczu tego królestwa i boisz się. Bo o to chodzi, diabłu. Zamiast korzystać z pełni tego, co masz w królestwie, żyjesz królestwem diabła, mimo że do niego nie należysz. Jesteś dosłownie zasysany, wciągany do królestwa diabła. A Mateusz pisze: szukajcie Królestwa Bożego. Jeśli Bóg zobaczy, że jako człowiek wierzący szukasz Królestwa Boga, szukasz Go, to co, wtedy co się staje? Królestwa szukasz, ale po co szukać, skoro ono w tobie już jest? Tylko uświadom sobie, że jesteś w Królestwie Boga. Masz szukać Królestwa w sobie i Jego sprawiedliwości i wtedy wszystko będzie ci dodane. Bo dla Jezusa to, co jest na tej ziemi, to śmieci. Dla Jezusa, Jezus wie, że każdy z nas musi gdzieś mieszkać, pracować, coś jeść i że potrzebujemy zdrowia. Ale to jest królestwo związane z tą ziemią. Ale kiedy Chrystus zobaczy, że szukamy królestwa, które już w nas jest, Jego królestwa, to wtedy dodaje nam to jako, tak jak jest ślub i panna młoda jest najważniejsza, a nie bukiet, który ona trzyma w ręku. Mama mówi: nieważne jak ja wyglądam, jaka sukienka i czy uroczystość będzie piękna, ważny ten bukiet. Ziemski bukiet. Przecież to jest przemijane. Kiedy otworzycie sobie Ewangelię Łukasza, 12 rozdział. Ewangelii Łukasza 12, chciałbym jeszcze chwilę mówić o tym królestwie. Łukasz 12, rozdział 32. Jezus mówi do nas tak. Do tych, w których jest Królestwo Boga, należymy do innego królestwa, jesteście innej narodowości, niebiańskich. Nie bój się, mała trzodko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. To jest nakaz do nas. Przestańcie się bać. Bóg mówi do nas. Przestańcie patrzeć na to, co się dzieje z Putinem, w Europie, na świecie. Przestańcie się bać. Bo mojemu Ojcu w niebie, który stworzył cały wszechświat i który jutro może powiedzieć koniec, bo już mam dosyć i kończy, bo może tak zrobić, jemu się upodobało dać wam królestwo. Tu, na ziemi. Nie tam. Królestwo jest już pośród was. Jest dosłownie w środku was, w waszych sercach. Wy już należycie do królestwa. Wy już jesteście rycerzami w tym królestwie, króla. To jest niesamowite. Nigdy takiego królestwa na ziemi nie było. Każdy król był śmiertelny. Każdy rycerz musiał chronić króla i walczyć o niego. A my należymy do królestwa, w którym nie trzeba w ogóle króla chronić. To król chroni nas. To ja mogę wezwać króla i kiedy przyjdzie król, to wyrżnie tych, którzy są z królestwa diabła. Znaczy, należymy do zupełnie innego królestwa. Ten sam Łukasz, 13 rozdział, werset 18. Jezus mówi tak. Do czego podobne jest Królestwo Boże, które jest w nas? Z czym mam je porównać, mówi Pan Jezus? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął, zasadził w swoim ogrodzie, wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się w jego gałęziach. No i właśnie. W twoim sercu zostało wrzucone ziarno przez Ducha Świętego. To jest Królestwo Boże. I teraz pojawia się problem. Czy ono w tobie wzrasta, czy nie? Czy ono ogarnęło całe twoje serce, że coraz większa moc cię ogarnia, że coraz mniej się boisz, czy coraz bardziej telewizję i to wszystko, co się dzieje, wchłaniasz i mówisz, Boże, co to się dzieje? Ci z islamu przyjdą do Giżycka. I strach wypełnia ciebie. Bo królestwo diabła jest dla ciebie ważniejsze niż Królestwo Boże. Ale Chrystus mówi, wrzuciłem ziarno do twojego serca i to jest moje królestwo. Włożyłem królestwo w postaci ziarna do twojego serca. Czy ono już wyrosło w tobie i ogarnęło całkowicie twoje serce? Jest już wielkim krzewem? Werset 20 mówi i mówił dalej. Z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko zakwasiło. Czy twoje serce zostało objęte przez całe Królestwo Boże? Ewangelia Jana, 18 rozdział. Jeszcze kilka wersetów i będziemy powoli kończyć. My możliwe, że troszkę przedłużymy. Ewangelia Jana, 18 rozdział, 1 werset, 36. Werset 36 mówi tak. Jezus rozmawia z Piłatem, który ma za chwilę go skazać na krzyż. I Jezus z nim rozmawia zupełnie otwarcie i szczerze. I mówi do Piłata tak. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Macie kolejny werset, że Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z Izraelem. Bo królestwo, bo Izrael jest na ziemi. Bo dzisiaj Izrael jest niepodległy. Kiedy Jezus mówił, nie było niepodległości Izraela, ale Izrael był. Jezus mówi, moje królestwo nie jest stąd, to nie jest Izrael. I moi słudzy biliby się o mnie, żeby mnie wyrwać Żydom, Izraelowi, żeby mnie nie ukrzyżowano. Ale moje królestwo nie jest stąd. Jeszcze raz się nas pytam, o jakie ty zabiegasz królestwo? Do jakiego ty królestwa należysz jako osoba wierząca? Po czyjej stronie duchowo jesteś? Czy jesteś po stronie Królestwa Diabła, czy po stronie Królestwa Bożego, które jest w tobie? Kiedy otworzycie sobie końcówkę Dziejów Apostolskich, 28 rozdział, kiedy Paweł siedzi w więzieniu w Rzymie, to jest powiedziane, że Żydzi do niego przyszli. Żeby Żydzi z synagogi, z Rzymu przyszli porozmawiać z nim, za co on został zamknięty do więzienia i posłuchać tego, co on głosi. I on im głosił dobrą nowinę o Jezusie, o Królestwie Bożym. I werset 23 mówi coś takiego, że przyszli w większej liczbie i go słuchali. I od rana do wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie Mojżesza i proroków. Jedni dali się przekonać, drudzy mówili przeciwko temu. Nie wierzyli. Poróżnieni ze sobą odeszli. I pojawia się pytanie, dlaczego nie chcieli usłuchać Pawła? Dlaczego mu nie uwierzyli? Bo mówił o innym królestwie. Mówił o innym narodzie. I Żydzi się wściekli, kiedy go... Część Żydów się wściekła, kiedy go słuchała. To co? Ty mówisz, że Bóg już nas odstawił? Ty mówisz, że jest inny naród? Ty mówisz, że jest inne królestwo? I że już nie chodzi o Izrael? I ty, Żyd, to mówisz do nas, Żydów? Czy ty jesteś normalny? Mniej więcej tak rozmawiali. Bo on im mówił już o innym narodzie. Że każdy, kto odda życie Bogu i zaprosi Boga do swojego życia, to już jest inny naród i inne królestwo. Kiedy otworzycie sobie list do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset, to znowu tam Paweł tłumaczy w 17, bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Gdyby Królestwo Boże to był Izrael, to nadal by nas obowiązywały przepisy prawa mojżeszowego. I tak wierzą adwentyści. Oni uważają, że nas to obowiązuje. A Paweł pisze, nic nie rozumiecie, kochani bracia adwentyści. Bo Królestwo Boże to nie już sprawa tego, co ty jesz i nie jesz. To nie ma nic wspólnego już z przepisami z Mojżesza. Królestwo Boże przyszło z nieba do naszych serc. I Królestwo Boże to już jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo jest w środku ciebie. Bo my już nie jesteśmy duchowymi Żydami, kiedy się nawracamy, ale jesteśmy nowym narodem, jakiego nie było na ziemi, a zapoczątkował go Jezus. W Jezusie stajemy się członkami nowego narodu. I nowego Królestwa, Królestwa Bożego. To jest to, o czym tutaj Paweł pisze. I ostatni fragment. Chciałbym wrócić do Ewangelii Mateusza 6,33. Dosłownie szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy żyjesz tak? Czy rozpowszechniasz Królestwo Boże, które jest w środku ciebie, do którego należysz? Jakie są owoce w twoim życiu? Czy inni wierzący i niewierzący w Giżycku i w okolicach widzą owoce w twoim życiu, Królestwa Jezusa, które jest w tobie? W jaki sposób Królestwo Boże rozprzestrzenia się wokół ciebie, przez ciebie? Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Bo jest Król. I to jest Jego Królestwo. I ty należysz do tego Królestwa. I wiecie, każdy z nas stanie przed tym Królem, spojrzy mu w oczy i Jezus powie, należałeś do mojego królestwa. Moje królestwo było w środku ciebie. Ja jestem królem. Co zrobiłeś dla mojego królestwa? Czym ty żyłeś na ziemi? Bałeś się Putina? Bałeś się islamu? Interesowałeś się bardziej królestwem ziemskim, diabła, niż moim królestwem, które było w tobie? Co zrobiłeś dla mojego królestwa? Powie Chrystus. Kim jesteś w tym Królestwie Bożym? Zadaj sobie pytanie na ziemi. O jakie interesy Królestwa Bożego dbasz tutaj na ziemi? O jakie interesy? Kim jesteś w Królestwie, które jest w tobie? Wiecie, kilka wieków temu, kiedy król Anglii prześladował szlachtę, mieszkańców, chłopów, wszystkich, stawał przeciwko własnym obywatelom, królowi. Obywatele sprzeciwili się królowi, doszło do wojny i wygrali tę wojnę. Później ścięli tego króla. I krajem rządził pierwszy protestant, który nie chciał być królem. Mimo, że naród powiedział, zostań naszym królem. On powiedział, walczyliśmy z królem i teraz chcecie mnie wybrać króla? Wiecie, co wtedy ludzie powiedzieli do króla? Chcemy, żeby nasze domy były naszymi zamkami, naszymi twierdzami. Żebyśmy we własnym domu czuli się bezpiecznie, jak w zamku. Słuchajcie, wasze życie, twój dom, to jest Królestwo Boże na ziemi. Królestwo Boże weszło do twojego serca. W twoim domu, gdzie mieszkasz, powinien panować Bóg, pokój, sprawiedliwość i radość. To są owoce Królestwa Bożego. W twoim zamku, w twoim domu. Czy tak jest? Czy w twoim domu panuje pokój, radość i sprawiedliwość? Bo jeśli w twoim domu nie panuje pokój, radość i sprawiedliwość, to jak rozpowszechniasz Królestwo Boże? A powinieneś zacząć od własnego domu. Jak chcesz to zanieść gdzie indziej do mieszkańców Giżycka i okolic? Kiedy zakonnik katolicki, Niemiec, Luter, sprzeciwił się dwóm potężnym władcom na tej ziemi, papieżowi i cesarzowi Niemiec, Młokos, chudy, mały zakonnik niemiecki się sprzeciwił dwóm potężnym władcom. Papieżowi i cesarzowi Niemiec, bo to oni decydowali, kto w co wierzy. To cesarz walił pięścią i mówił do Lutra, ja tutaj rządzę. I masz słuchać się mnie i papieża. I masz wierzyć tak jak ja i papież. I wszyscy Niemcy mają tak wierzyć. I cała Europa ma tak wierzyć. Ale jeden chłopak, który czytał Biblię i miał na imię Luter, powiedział, nikt mnie nie zmusi do tego, żebym wierzył tak jak ty i papież. I Luter i wielu Niemców powiedzieli, zbawieni jesteśmy z łaski Bożej i należymy do Królestwa Bożego. I już nikt nam nie będzie mówił, w co my mamy wierzyć i do jakiego królestwa należeć. I się bać, i się sprzeciwili. Kiedy Luter przetłumaczył Biblię i cesarz, kiedy dał Biblię kilku księciom niemieckim i cesarz ich wezwał i powiedział tak, zbierzemy wszystkie Biblie Lutra i spalimy. Wtedy książęta klęknęli i powiedzieli, możesz nam ściąć głowę. Ale Biblii już nie odda. Królestwo Boże na ziemi nie ma określonego miejsca. Ono jest wszędzie, na całym świecie. Na całym świecie, który należy do diabła. Ale na całym świecie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże przenika królestwo diabła, ciemności. I mnoży się jak zaraza. Jezus porównał to do zarazy. Do zaczynu. Królestwo Bożego nie da się zatrzymać. Ono jest w ludzkich sercach. Ono mieszka w sercach i w domach. Królestwo Boże się rozpowszechnia. Obejmuje domy, nie ma terytorium i nie ma narodu z tej ziemi, który jest Królestwem Bożym. To jesteśmy my, ludzie, którzy należymy do Niego. I to jest strasznie niebezpieczne. Bo kiedy ktoś oddaje życie Jezusowi i Królestwo Boże wchodzi dosłownie do ciebie, to zupełnie cię zmieni. Nie będziesz już Polaczkiem, który będzie strzelał do innych. Bo powie, mam strzelać do innych narodów? Ja, Polak? Jak ja już należę do innego królestwa? To królestwo zupełnie zmieni twoje myślenie. I to jest niebezpieczne. To jest niewygodne. Królestwo Jezusa jest niewygodne. Ono się nie podoba. Diabłu i wielu ludziom, którzy nie należą do Boga. Do jakiego należysz królestwa? Do królestwa z tego świata? Czy do Królestwa Bożego? Czy cię martwi to, co się dzieje z królestwem diabła na ziemi? Z Europą? Z całym światem? Nie możesz spać po nocach? A nie martwi cię to, że Królestwo Boże w Giżycku jest takie małe i dobrze by było i Bóg chce je upowszechnić? Wielu z nas bardziej po nocach nie śpi ze strachu przed tym, co się stanie z Europą, z Ukrainą, z Putinem i jeszcze z czymś, niż nie śpi po nocach i modli się i mówi: Boże, ale królestwo Twoje jest takie małe w Giżycku i w okolicach, a wiem, że chcesz, żeby było większe. Do jakiego należysz królestwa? Jakim królestwem się karmisz? Amen.